Nie, o szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Mili Państwo, w poprzednim materiale wspominałem o tym biednym Barnesie, który jest szefem CIA, o tym, że on mówi rzeczy oczywiste, że czy dodaje do tego jakieś daty, z sufitu wzięte datę jedną. Ponoć Chiny Ludowe mają zaatakować w 27 roku. No więc ciekawe to, prawda? Wszyscy wiedzą, kiedy mają zaatakować Chiny. A przecież już atakują. No przecież codziennie, co drugi dzień mamy informacje oczywiście prosto z Pentagonu, że to przeleciało nad Tajwanem kilkadziesiąt kolejnych myśliwców czy bombowców, a to jakiś tam jeden czy drugi czy piąty okręt wojenny Chińskiej Republiki Ludowej przekroczył tą środkową granicę Cieśniny Tajwańskiej. No więc straszy się nas permanentnie. Chińczycy w ogóle na to nie reagują. Znaczy Chińczycy, zarówno Chińczycy na Tajwanie, jak i Chińczycy na kontynencie. No bo to do nich nie dociera po prostu. To są tak zwane strachy na lachy. Czyli straszenie ludzi, bo taka jest od kilku lat potrzeba straszenia. Ktoś tam na bardzo wysokim szczeblu wydał zalecenie, że najlepiej ludzi straszyć, wtedy będą bardziej ulegli. A więc straszenie ma miejsce non-stop, ale ja nie o straszeniu chcę powiedzieć, tylko o pewnej konstatacji, która się temu Barnesowi wymsknęła. Zacytuję jedno zdanie i omówię je, bo rzecz jest ważna. Barnes stwierdził również, że konkurencja z Chinami, i tu jest cytat, niemal w każdej dziedzinie, nie tylko wojskowej, ideologicznej, ale i gospodarczej, technologicznej, od cyberprzestrzeni po przestrzeń kosmiczną, jest bardziej intensywna niż konkurencja ze Związkiem Radzieckim w XX wieku. I to jest właśnie ta rzecz, którą chciałbym omówić, ten pogląd, który chciałbym omówić, a właściwie przekazać Państwu, iż porównywanie Związku Radzieckiego, konkurencji, w cudzysłowie, konkurencji Związku Radzieckiego, czy Ameryki ze Związkiem Sowieckim i teraz Ameryki z Chinami, nie ma żadnego kompletnie sensu. Jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. No ale tu chodzi o to, żeby postawić Chiny, obecne Chiny, a stworzyć im czarny PR na bazie czarnego PR-u Związku Sowieckiego. No bo chyba nikt przy zdrowych zmysłach poza częścią Rosjan nie wierzy, że Związek Sowiecki to było cokolwiek dobrego. No i trochę Polaczków, komuchów, jak na przykład Millery, Zuckerbergery i tak dalej, Zubergery i tak dalej. Więc może powiem, dlaczego, znaczy jakoś, że ja miałem okazję żyć w tym czasie i dojrzewać, dorastać, no, być już dorosłym człowiekiem, dużo porządnie dorosłym, no bo Związek Sowiecki rozpadł się na początku lat 90., to wtedy ja miałem 41, 2, 3 lata. Więc ja naprawdę sporo pamiętam. I w dodatku zajmowałem się tymi sprawami. To mnie zajmowało, może w ten sposób. To mnie zajmowało, co się wówczas działo. Otóż to, że Barnes mówi brednie, to jakby jest oczywiście z każdego punktu widzenia, ale powiedzmy sobie, że zacznijmy od punktu widzenia kulturowego. Otóż myślę, że każdy normalny człowiek, czy przeciętnie zajmujący się, może trochę bardziej niż przeciętnie, zajmujący się polityką, a może trochę bardziej geostrategią, wie, i historią przede wszystkim, wie, że Chiny były od tysięcy lat, są i będą, dające się przewidzieć w przyszłości, czyli kilkuset lat, krajem pokojowo nastawionym do świata. Dlaczego? No dlatego, że Chiny są, Chińczycy są handlowcami, a nie handlowcami, producentami, a nie wojownikami. Najlepszym tego przykładem było to, co się działo przez ostatnie 2,5 tysiąca lat. Oczywiście to teraz się zmieniło w Chinach Ludowych, ale w Chinach, w cywilizacji chińskiej, przynajmniej przez ostatnie 2,5 tysiąca lat, czyli czasy konfucjanizmu, w tym czasie zawód żołnierza był porównywalny do zawodu prostytutki. Naprawdę. To nie jest żadna bzdura, to nie jest moja opinia, to jest opinia profesora Gawlikowskiego, więc kulturoznawcy chińskiego, więc ja się na niej opieram. Słowem, jeśli tak jest, to oznacza to, iż wojny, wojowanie to zupełnie nie była rzecz z obszaru jakichkolwiek chęci Chińczyków. Ja powiem tylko tyle, że nawet jeszcze 100-200 lat temu, 300 lat temu ojcowie rodzin robili absolutnie wszystko, żeby ich synowie nie wdali się w jakąś awanturę wojskową, nie stali się wojskowymi za żadne skarby świata. No, to pierwsze, czyli to Chiny, to jest punkt widzenia cywilizacji chińskiej na wojskowość, na wojny. A punkt widzenia cywilizacji, jeśli to można nazwać cywilizacją, taką cywilizacyjką, turańską, czyli Rosjanami, polega na tym, że oni bez wojny żyć nie mogą. Nie mogli, nie mogą i nie będą mogli. Oni mają to we krwi, podobnie jak Amerykanie. Z dwóch różnych powodów. Ci Moskale mają to zaszczepione przez Mongołów, a Biali, którzy w jakiejś tam części, połowie pewnie, zamieszkują tereny Stanów Zjednoczonych. Biali nie mogą żyć, nie mogli, nie mogą żyć bez podbojów. No po prostu nie. Wystarczy sprawdzić, jak wyglądało to w przypadku wszystkich prawie, a państw, oprócz Polski oczywiście, jak Niemcy, Włochy, Francja, Belgia, Niderlandy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia. Mam więcej przedstawiać dowodów na to, że Biali po prostu bez podbojów nigdy żyć nie mogli? No tak tam to zostało teraz w krwi Amerykanom. Więc porównywanie przez Amerykanów, przez tępych zresztą, tępych do granic możliwości. Tępych Amerykanów, czy tępego Amerykanina. Porównywanie nastawienia Chińczyków i Chin do konfrontacji militarnej z Rosjanami, no po prostu, czy wcześniej z Związkiem Sowieckim, no po prostu nie trzyma się kupy kompletnie, absolutnie i zupełnie. Przepraszam. Dobrze, to jest pierwszy element. A mieli Państwo drugi element. Militarny. Otóż Nie porównując wojsk lądowych, bo to nie ma żadnego sensu, bo Amerykanie nie byliby w stanie nawet, gdyby nawet bardzo chcieli, dokonać inwazji lądowej na Chiny, ale porównując floty morskie, to też nie bardzo ma sens, albowiem Amerykanie mają bardzo dużą flotę, ale rozproszoną po całym świecie. Prawdą jest, że na zachodnim Pacyfiku ta flota jest bardzo mocna, ale wygląda na to, że każdy normalny geostrateg powie Państwu, że jeśli jakieś państwo, na przykład Chiny, które mają bardzo długą linię brzegową, to jest około chyba 10 tysięcy kilometrów, a jakieś państwo, takie państwo jest narażone na atak z zewnątrz, prawda? Jest. No ale to państwo, jeśli ma być narażone na atak z zewnątrz floty amerykańskiej, oczywiście wspomaganej flotą japońską, flotą południowo-koreańską, to i tak nie ma po prostu cienia szans. No, te linie zaopatrzenia są nieprawdopodobnie długie. Więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. W tej materii tu chodzi o rozciągnięcie linii zaopatrzenia. Oczywiście Amerykanie o to zadbali jakiś czas temu, już podpisując kilka lat temu z rządem Shinzo Abe odpowiednie dokumenty, które powodują, że Japonia stała się takim hubem transportowym dla magazynowym właściwie dla wojsk amerykańskich, dla floty amerykańskiej. No ale to nie zmienia postaci rzeczy. No. To w dalszym ciągu jest mimo wszystko Japonia. Wprawdzie Fagas, wprawdzie Lokaj amerykański, ale to jest jednak inne państwo. Więc do najbliższego miejsca, gdzie są duże bazy amerykańskie, no czyli do wyspy Guam, no jest jednak kilka tysięcy kilometrów. Ze 2000 pewnie, przynajmniej. Sprawa jest załatwiona. Trzeci element to liczebność tych wojsk. Już nie tylko sprawa zaopatrzenia tej nie tyle wojsk, co tej floty amerykańskiej, ale liczebność. No, tych lotniskowców i tych różnych jednostek, dużych jednostek pływających amerykańskich jest tam sporo. Natomiast te wszystkie jednostki są stosunkowo stare. Tak, proszę Państwa. To jest tak jak z amerykańskimi autostradami. One kiedyś były hitem światowym. Natomiast z biegiem czasu stały się po prostu ruiną. O tym się już teraz nie mówi, ale kilka lat temu była mowa o tym, że wyszło na jaw, że część jednostek, amerykańskich jednostek wojskowych jest po prostu w tragicznym stanie technicznym. Więc nie tylko, a z kolei Chińczycy mają, znaczy produkują w dużym tempie potężną flotę morską, produkują niszczyciele, lekkie, ciężkie krążowniki, a produkują również, niedługo wejdzie kolejny, trzeci lotniskowiec, wprawdzie dopiero ten będzie na miarę 10 amerykańskich, ale powiedzmy sobie, że te 10 amerykańskich jest rozrzuconych po całym świecie, a te wszystkie trzy chińskie są na miejscu. Więc to niekoniecznie jest tak. Niekoniecznie jest tak, że Amerykanie mają jakąś wielką przewagę, więc porównywanie i jeszcze kolejny aspekt tego porównywania, przyrównywania Chin do Związku Sowieckiego i przyrównywania tamtego tamtej konfrontacji do obecnej. Nie, to po prostu nie ma sensu z bardzo prostego, również kolejnego powodu. Otóż Rosjanie byli nastawieni na atak na całą Europę. No myślę, że średnio inteligentny Polak wie o tym, że jednostki polskie między innymi miały zaatakować Danię i zająć Danię. Wojska Układu Warszawskiego w momencie ataku miały dojść do Atlantyku, do Portugalii. Więc czy ktokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek, nawet wśród dyszących nienawiścią do Chin amerykańskich polityków i wojskowych wspomina o tym, że Chińczycy chcieliby na przykład zająć całą Azję, że nie wspomnę o zrobieniu desantu na Stany Zjednoczone. No nie, to po prostu nie trzymałoby się kupy i Państwo doskonale o tym wiecie. Więc tak jak Rosjanie dowodzący Układem Warszawskim mieli plany ekspansyjne, tak w Chinach nie ma żadnych planów ekspansyjnych. A jest natomiast ekspansja w różnych obszarach gospodarczych, technologicznych, a w kosmosie, w bardzo wielu miejscach ma miejsce ekspansja chińska, ale to jest normalna ekspansja technologiczno-ekonomiczna, czego się nie da powiedzieć o Stanach Zjednoczonych, albowiem te reagują na zwykłą ekspansję handlową, nie podejmując działania, które miałyby na celu zwiększenie ich ekspansji handlowej, nie. Oni zakazują Chińczykom pewnych rzeczy. Produkowania pewnych rzeczy, robienia pewnych rzeczy, eksportu pewnych rzeczy. No, to tutaj bardziej bym porównał obecne działania Amerykanów do bywszych działań Związku Sowieckiego, Rosji Radzieckiej, czy Moskali w latach 70. i 80. Naprawdę. No ale cóż, to trzeba mieć trochę wiedzy, trzeba chcieć myśleć samodzielnie, trzeba być krytyczny w stosunku do wiedzy, do nie tyle wiedzy, co do rzeczy, które się pojawiają w internecie. A więc po raz 1586 moja prośba. Jako, że myślenie ma kolosalną przyszłość, więc róbcie to Państwo na własny użytek. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.